Witajcie kochani w Petersburgu. Środa, 27 października 2010 rok. Jesteśmy w klasztorze franciszkanów świętego Antoniego Cudotwórcy przy ulicy 9 Krasnoarmiejskiej 10A. Kolejny dzień 5. Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej, czyli Międzynarodowego Sympozjum poświęconego tematowi Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Za stołem ksiądz Jan Kosmowski, Marianin z Warszawy, który mówi o współbracie Marianinie księdzu Krzysztofie Szwermickim. Można spotkać również formułę Szwernicki. Szwernicki albo Szwermicki. Kosmowski posługuje się tą drugą, Fermicki. My również tą formułę będziemy się posługiwali. Ksiądz Krzysztof Szwermicki, duszpasterz ze Słańców Syberyjskich. Jesteśmy myślą na Syberii, żeby podglądać, podziwiać pracę duszpasterza na tamtych terenach. Szwermicki urodził się w 1814 roku w rodzinie zubożałej szlachty we wsi Worpuniany na Litwie. W domu rodzinnym, wychowany w atmosferze religijnej i patriotycznej, zaowocowało to zaangażowaniem się w sprawy ojczyzny aż do końca życia. Szkołę elementarną ukończył w Mariampolu. Dalszą wiedzę zdobywał w szkole klasztornej o rozszerzonym programie naukowym, tak zwanej Wyższej Szkole Łacińskiej. Uczono tutaj właśnie łaciny i języka niemieckiego. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, przypomnijmy sobie, wybuchło 29 listopada 1830 roku, oczywiście przeciwko Rosji, wraz z grupą swoich rówieśników wstąpił do wojsk narodowych. Walczył pod dowództwem generała Dwernickiego. Dwukrotnie był ranny w bitwie pod Stoczkiem i Nową Wsią. Ukrywał się potem po dworach szlacheckich, następnie leczył się w szpitalu Czartoryskich w Puławach, gdzie kapelanem był Marianin ksiądz Jan Dziewulski. W chorobie i cierpieniu spotykał wielu życzliwych ludzi. Dla niego narażali swój los i życie, bo ukrywanie powstańców groziło Sybirem albo śmiercią. Szło się na Syberię najczęściej. Po wyzdrowieniu wstąpił do zakonu Marianów w klasztorze w Mariampolu, przyjmując imię Krzysztof Maria. W 1837 roku, miał 23 lata, z rąk biskupa Straszyńskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Był zawsze wrażliwy na ludzką nędzę i cierpienia, gotów służyć najbardziej potrzebującym. Ale to, co go wyróżnia, to zwrócenie uwagi na głuchoniemych, których sytuacja w tamtym czasie przedstawiała się tragicznie. Głuchoniemych przeważnie uważano za psychicznie chorych. Niesamowite. Nie rozumiano, wyśmiewano, izolowano. Pierwszy specjalistyczny instytut dla głuchoniemych w Warszawie założył PR ksiądz Jakub Falkowski. Szwermicki dołączył do niego, aby zapoznać się z metodami leczenia głuchoniemych. Przebywał tam prawie 2 lata. Następnie wrócił do Mariampola i tu, przy klasztorze, rozpoczął pracę pedagogiczną z kilkoma głuchoniemymi. Było to wówczas wielkim nowum. Była to arcytrudna służba bliźnim. Nieznane są dalsze losy tej placówki. Szwernicki bowiem coraz mocniej angażował się w ruch oporu przeciw rosyjskiemu zaborcy. Włączał się w działalność konspiracyjną. W 1844 roku został wybrany przełożonym tegoż klasztoru w Mariampolu. Ośrodkiem i kuźnią patriotyzmu na Litwie był klasztor mariampolski, a w nim jego przełożony, właśnie ksiądz Krzysztof Szwermicki oraz kilku innych Marianów. Zajęli się oni nielegalnym sprowadzaniem literatury patriotycznej z Prus, Francji. Miała ona służyć podtrzymywaniu ducha i wiary w narodzie. Według oskarżeń policji ksiądz Szwermicki był mocno zaangażowany w dzieło rozpowszechniania tej zakazanej literatury. Carska Komisja Śledcza uznała go za jednego z głównych odpowiedzialnych za jej wysyłanie przez Niemen na Litwę, która w tym czasie wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego. Zakazana literatura w przeważającej części była ukrywana w miejscowym klasztorze, a następnie kolportowana przez różnych konspiratorów na całą Litwę. Konspiracja została wykryta i większość emisariuszy aresztowano. Z klasztoru mariampolskiego aresztowano 3 zakonników, a wśród nich Szwermickiego, 1946 rok, w grudniu. Przewieziono go do Cytadeli Warszawskiej. Miał 32 lata. Za opór i nieprzyznawanie się do winy oddano go pod sąd wojskowy, który w sierpniu 1850 roku skazał go na bezterminową katorgę na Syberii za rozpowszechnianie ulotek przeciwko Rosji. Jednak ksiądz Szwermicki konsekwentnie trzymał się wytyczonej linii obrony, nie przyznawał się do winy. Napisał później z Syberii do administratora diecezji mohylewskiej. Cytuję. Oskarżono mnie, że przez granicę pruską przewoziłem do Królestwa Polskiego książki bez cenzury rządowej. Przewoziłem raz jakieś, których nie tylko nie czytałem, ale nawet nie wiem, co to były za dziełka. I taż komisja zdecydowała wyeksportować mnie na Syberię. Tyle napisał do swojego kościelnego przełożonego. Po procesie złagodzono mu wyrok, zamieniając katorgę na zamieszkanie w gubernii irkuckiej pod dozorem policyjnym, czyli łagodniejsza forma, bez pozbawiania go praw cywilnych i kapłańskich. Bardzo ważna informacja, dlatego że skazańców na Syberię, kapłanów, z reguły pozbawiano prawa sprawowania funkcji kapłańskich. Nie wolno było odprawiać mszy świętych, nie wolno było spowiadać i tak dalej. A tutaj przyjęto dla Szwermickiego łagodniejszą formę. Owszem, zesłanie, ale bez pozbawiania praw cywilnych i kapłańskich. Mógł odprawiać, mógł spowiadać. Po aprobacie wyroku przez namiestnika księcia Paskiewicza, marzec 51 rok, po upływie roku ksiądz Szwermicki został wysłany z Warszawy na Sybir do Irkucka, o czym informuje listownie księdza administratora diecezji mohylewskiej. Na podstawie amnestyjnego ukazu carskiego z listopada 55 roku, czyli po 3 latach, zezwolono Szwermickiemu na powrót do ojczyzny. Rzadko to się zdarzało. Ale słuchajcie, kochani, jaka była reakcja. Nie powrócił do ojczyzny. Parafianie, jego ludzie podnieśli lament, że zostaną sami, że Szwermicki opuszcza, żeby ich nie opuszczał. I nie miał serca wrócić do ojczyzny, nie miał serca opuścić tych biedaków, zesłańców. W liście do nieznanego adresata napisał: powtarzam na koniec i to, że zabiegi, jakie czyniłem, aby tymczasem zostawiono mnie przy kościele w Irkucku, nie spowodowane były ni dumą, ni ambicją, ani chęcią wzbogacenia się, ale tylko tą myślą, że z urzędu mogę więcej usłużyć nieszczęśliwym katolikom zesłanym na Syberię. I ten motyw, skuteczniejsze służenie zesłańcom na Syberię, katolikom, rozstrzygnął o tym, że nie wrócił do ojczyzny i dobrowolnie został na zesłaniu, na Syberii. Czyż może się w tym kryje doczesna myśl, a nie boska? Przyznam się szczerze, że w położeniu, jakie nam tu opatrzność przeznaczyła, Bywają chwile tak tęskne, tak smutne, opanowujące duszę i serce tak silnie, że gdyby nie łaska Boża i siła modlitwy, to byłoby zbyt ciężkie udźwignięcie tego ciężaru. No więc zdecydował. Całkowita gotowość pozostania na Syberii. Decyzję pozostania Szwermickiego na Syberii najlepiej określił jego przyjaciel, zesłaniec Benedykt Dybowski. Powiedział on: uznać musimy za akt poświęcenia wielkiego z jego strony, bo nie brak patriotyzmu i przywiązania do stron ojczystych, lecz gorąca miłość ku tym nieszczęśliwym, którzy wrócić do kraju nie mieli prawa, więc pozostawać by musieli bez pociechy religijnej na obczyźnie. A więc pozostał tam, pozostał. Po śmierci Bernardyna, księdza Chacickiego, proboszcza w Irkucku, 55 rok, komitet parafialny przy kościele irkuckim podjął decyzję o skierowaniu prośby do gubernatora w Irkucku o mianowanie Szwermickiego tymczasowym zarządcą parafii. Gubernator wyraził zgodę, a więc oficjalnie został duszpasterzem w Irkucku. Gubernator wyraził zgodę. Na podstawie dekretu metropolity został mianowany stałym proboszczem irkuckim oraz kapelanem wojskowym wojskowych oddziałów syberyjskich. Nie tylko proboszczem parafii, ale także kapelanem wojskowych oddziałów syberyjskich. Ten kapłan przez 42 lata pracy w Irkucku był misjonarzem z powołania. 42 lata. I to właściwie z własnego wyboru, bo mógł wrócić. Mógł wrócić. Tak jak ojciec Kolbe ofiarował się za bliźniego, żeby uratować go dla rodziny, tak analogicznie, nie identycznie, ale analogicznie, Szwermicki ofiarował swoje życie, żeby ulżyć losowi zesłańców, katolików. Corocznie odwiedzał wiernych rozproszonych po największej parafii świata. Miał największą parafię świata. Ponad 1000 kilometrów parafia jego liczyła. To wprost niewyobrażalne. Gorąco pragnął odwiedzić zwłaszcza ziemie nadamurskie, dotąd niedostępne dla kościoła. Trasa przejazdu księdza była ściśle wyznaczona i dotyczyła tylko większych skupisk katolików, a także określała środki lokomocji, miejsca postoju i rodzaj opłaty, tak? Zesłanie, reżim. Ksiądz Krzysztof podróżował przeważnie zimową porą, a środkami lokomocji były pocztowy trakt, parowiec, łódka, konne zaprzęgi, renifery, woły, narty, psie zaprzęgi. Tak on miał parafijkę. Tak podróżował sobie po swojej parafijce. No niesamowite. Były to podróże niezmiernie uciążliwe, ale przynosiły misjonarzowi ogromną radość. O jego mozolnych wyjazdach duszpasterskich zachowały się liczne świadectwa, bowiem po powrocie zdawał zawsze sprawozdanie władzy duchownej w Mohylewie. Ogromną radość sprawiło mu otrzymanie zezwolenia na wizytę duszpasterską w krainach amurskich, odebranych przez Rosję Chinom. Było tam wielu zesłańców z królestwa, których do tej pory jeszcze żaden ksiądz nie odwiedzał. Swoją radością tak dzielił się on z księdzem Józefem Renierem z Zacharyszek. Na koniec spełniły się moje życzenia. Przezacny hrabia Murawiew Amurski pozwolił mi odbyć podróż dla spełnienia posług duszpasterskich katolikom zamieszkałym być może już od dawna w amurskich prowincjach i ciągle osiedlanych od 3 lat z Europy przesiedleńców. Ze wszech miar godzien szacunku, uwielbienia i wdzięczności nasz hrabia przyzwolił mi. Kiedy Bóg Wielki pozwoli mi do Irkucka, wrócę w grudniu bieżącego roku. Na przestrzeni tej kilka miesięcy wiorst będę w stanie pocieszać i utwierdzać w wierze katolików. O, jak ja będę szczęśliwy w tej podróży! Raz pierwszy głos katolickiego kapłana rozlegnie się po tych nieznanych dotąd obszarach. Pierwszy raz od zbawienia świata. Ofiara bezkrwawa Syna Bożego w tych stronach się spełni. Tam nigdy nikt mszy świętej nie odprawiał. Tę wielką misyjną podróż po rosyjskim dalekim wschodzie my Polacy po prostu nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Więc po raz pierwszy taką podróż odbył w marcu 1859 roku. Od marca do 15 stycznia 1860. Odwiedził około 350 zesłańców katolików. Nie tak wielu, ale byli rozrzuceni, rozsypani, pogubieni. Na prośbę przyjaciół tę swoją najdłuższą i najtrudniejszą podróż misyjną, ale dającą mu najwięcej satysfakcji duchowej, opisał w barwnym reportażu i podał do druku. Gdzie to znaleźć? Jak to znaleźć? Przemierzając tysiące kilometrów, odprawiał msze święte. Chrzcił, spowiadał, nauczał, udzielał sakramentu małżeństwa, poświęcał groby, pocieszał i umacniał. Dla tych wszystkich, dla których przyjazd księdza katolickiego i msze święte słyszane po raz pierwszy od długich lat, odprawiane w syberyjskiej głuszy, gdzie zdawało się, że i Bóg o nich zapomniał. Więc dla nich było wydarzeniem niezwykłym, okazją do głębszego rachunku sumienia wobec Boga, ojczyzny i bliźnich, okazją do opamiętania się w pijaństwie, okazją do nawrócenia w wierze. Ojciec Szwermicki z rozrzewnieniem opisuje te misyjne spotkania na Syberii. Opisuje tak. Przy modlitwie i śpiewaniu w samej rzeczy niejednego oczy zrosiły się łzami, bo przypomniawszy sobie rodzinne strony, jakoś smutno i rzewnie w sercu się robiło. Żeśmy tak oddaleni od nich, od ojczyzny. Bóg wie, czy kiedyś doczekamy się, aby żyć jeszcze na rodzinnej ziemi i kości w niej złożyć. Tak napisał. W najdalszej części syberyjskiej podróży spotkał też kilku rodaków i o nich napisał. Na myśl, że w tym zakątku ziemi zapewne po raz pierwszy była spełniana bezkrwawa ofiara Syna Bożego i że mnie niegodnego wybrał Bóg na pierwszego, który zaniósł w to miejsce pociechę dla katolików i moje łzy mieszały się ze łzami moich penitentów. Łzy żalu i skruchy za grzechy i za niedostateczne poświęcenie się moje dla Boga i dla moich braci. W liście do Dubieckiego pisał: Boże, zachowaj mnie od strasznego obowiązku awansów. Słuchajcie, kochani, modli się, żeby Pan Bóg zachował go od awansów. Ja prostak i grzesznik. Dziś ochrzciłem 6 dzieci. Chciałbym dalej pocieszać wszystkich zmęczonych tajgą, Syberią, odcięciem od świata. W 1857 roku przyszła carska amnestia. Po tej amnestii wielu skazańców otrzymało pozwolenie powrotu do kraju lub do jakichś miejsc poza Syberią. Jednak wielu z nich nie mogło powrócić z powodu nędzy i braku środków na podróż, bo udzielający amnestii nie umożliwili powrotu, nie sfinansowali, nie dali środków, a radźcie sobie sami, a ci nędzarze nie mieli za co wrócić. Jednak wielu z nich nie mogło wrócić z powodu nędzy i braku środków na podróż. Niektórzy nie mieli do kogo i do czego wracać, bo ich majątki były skonfiskowane. Niektórzy byli schorowani. Wielu obciążonych wiekiem i chorobą 1000 mil nie byli w stanie przenieść. Ojciec Szwermicki szuka więc dla nich środków, wstawia się za nimi, pisze gorące, błagalne listy o pomoc. W liście do najlepszej i najdroższej pani generałowej, prawdopodobnie chodzi o Marię Juszniewską, prosi o pomoc finansową, o wsparcie tych, którzy nie są w stanie sobie zaradzić, o uwrażliwienie społeczeństwa i rodziny. Jego listy są lamentacjami jeremiaszowymi, pełne rozpaczy i wołania do ogarniętych znieczulicą rodaków. pisze: Panie generałowo, przecież my tu wszyscy goli jak tureccy święci. A jednak, ujmując sobie z najniezbędniejszych potrzeb własnych, udzielamy na utrzymanie nieszczęśliwego sparaliżowanego. A przecież ten Łazarz ma bogatego brata. Tak, Szwernicki był człowiekiem poważnym, z uprzejmością kłaniali mu się Polacy i Rosjanie. Interesujące, że ogromny szacunek zdobył sobie nie tylko wśród Polaków, nie tylko wśród katolików. Z uprzejmością kłaniali mu się Polacy i Rosjanie, wyznający buddyzm Buriaci, również Żydzi. Był ekumeniczny w tym sensie, że otwarty na wszystkich, niezależnie od tego, z jakiego narodu, z jakiej wiary. Dla każdego z nich jest naszym proboszczem. Swoją pozycją on się nie chlubił, ale przynajmniej raz wykorzystał ją w celu wybłagania oswobodzenia dla Józefa Ochryski, najsurowiej pilnowanego więźnia trzymanego w całkowitej izolacji, w okropnych warunkach itd. Szwernicki twierdził, że brak opieki i pracy duszpasterskiej powoduje, że zesłańcy... Ale słuchajcie, kochani, smutna informacja. Szwernicki twierdzi, że brak opieki i pracy duszpasterskiej powoduje, że zesłańcy po kilkunastu latach byli straceni dla katolicyzmu i polskości. No żadnej opieki. Żadnej opieki. I po kilkunastu latach straceni dla katolicyzmu i polskości. Rozproszeni po Syberii żyli bez chrztu, bez ślubu, bez spowiedzi i bez pogrzebu. Początkowo było to dla nich szokiem. Później obojętnieli i wynaradawiali się i odchodzili od wiary. Chcąc ich ratować, wielokrotnie Szwernicki zwracał się z prośbą do władz metropolitalnej o budowę kilku kaplic na Syberii i świątyni w Czycie, aby podzielić tę wielką parafię. Prosił również o przysłanie do Irkucka wikariusza i załatwienie dla niego pensji, do czego już pozytywnie usposobił generał gubernatora Syberii. W chwili przybycia Szwernickiego do Irkucka w tamtejszej parafii przebywało 9 księży zesłańców, w tym 6 zakonników i 3 księży diecezjalnych. Wszyscy przed zesłaniem sprawowali w kraju ważne urzędy kościelne. Stan owych księży był katastrofalny, zwłaszcza pod względem materialnym. Aż 3 z nich nie miało nawet brewiarzy. Według proboszcza Chacickiego oni siebie poczytują, co i rzeczywiście tak jest, bardzo nieszczęśliwymi i zapomnianymi. Aby przeżyć, muszą ciężko w dzień, niekiedy i w nocy, zarabiać na łzawy kawałek chleba. No, my sobie tego po prostu nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Nie mamy problemu z chlebem. Oni musieli dzień, cały dzień, a nawet w nocy pracować na kawałek chleba. Bo jeżeli całą prawdę wyznać waszej arcypasterskiej mości, to sumiennie powiem, że ich stan jest opłakany pod względem materialnym. No tak. Innym przykładem wielkiej troski Szwernickiego o ubogich kapłanów jest żarliwy list z 1957 roku napisany do księdza arcybiskupa Żylińskiego w imieniu 2 dominikanów, Sienkiewicza i Niecuńskiego, ale podarujemy sobie. Nie da rady wszystkiego. W odległości około 70 km od Irkucka znajdowało się ussole, czyli ważelnie soli, przeznaczone przede wszystkim dla katorżników i zesłańców. W 1865 roku przebywało tam około 250 zesłańców. Szwernicki miał pozwolenie na odwiedzenie ich w ussolu i sprawowanie posług duszpasterskich, z czego chętnie skorzystał. W roku 1866-67 przebywał w Uszolu przez cały tydzień. W osadzie znajdowała się mała kapliczka, przerobiona z prywatnego mieszkania, którą zesłańcy przyozdabiali i remontowali za pieniądze z własnych składek. Wprawdzie w Uszolu byli inni kapłani, ale jako katorżnicy nie mieli prawa pełnienia funkcji kapłańskich. O tym była już mowa. Skazując bardzo często zakaz, pozbawiano wszelkich praw obywatelskich i kapłańskich. Nie wolno było księdzu być księdzem. Byli sprawować, bo byli pozbawieni praw stanu. Godne uwagi są relacje Szwermickiego z zesłańcem Kalinowskim, dzisiejszym świętym Rafałem. Kalinowski zachował dozgonną wdzięczność wobec swojego opiekuna i kierownika duchowego, o czym pisze wielokrotnie w swoich wspomnieniach. Można sobie poczytać, to są przepiękne teksty. Gdzie przeczytać, przypominam, w książce Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś, redakcja Napiórkowski, wydane na Kochanym Kulu, Lublin 2015. W miarę swoich skromnych możliwości finansowych u siebie na plebanii już w drugim roku proboszczowania przygarnął garstkę osieroconych dzieci, a z czasem stworzył dla kilkanaściorga na własny koszt szkółkę parafialną, w której był nauczycielem, wychowawcą i miłosiernym ojcem. O ile tu jeszcze mamy przed sobą, jej. Chciałoby się to wszystko przeczytać, ale to się nie da. Z podziwem na pracę Szwermickiego patrzy zesłaniec Felix Zienkiewicz w liście do swej siostry. Pisze, że jest na Syberii taki ksiądz, który dla, jak się wydaje, już zapomnianych Sybiraków, czyli otaczający ich wrogi świat światem piękniejszym, bardziej znośnym i bardziej rodzinnym, starając się dotrzeć i odwiedzić każdego zesłańca i zanieść słowo otuchy i nadziei. Dla dobra duchowego zesłańców przy kościele irkuckim istniała biblioteka parafialna, no coś podobnego, licząca około 3000 tomów i kilka czasopism systematycznie sprowadzanych z kraju. Niestety, w wielkim pożarze biblioteka spłonęła. Pożar Irkucka był prawdziwą tragedią. Szwermicki pisał rozpaczliwe listy o pomoc do rodaków. Wiedział, że z wielkim trudem powstawały w miastach Imperium Rosyjskiego różne maleńkie placówki przychodzące z pomocą potrzebującym. Tak, zbierające ofiary. Jednak małe te ofiary, bo lud był biedny, ale Szwermicki miał tyle szacunku, że zdumiewająco obficie dosyłano mu pomoc finansową. Jako duszpasterz Syberii przeżywał także smutne chwile, gdy towarzyszył publicznym egzekucjom czterech przywódców tragicznego powstania zabajkalskiego z 1866 roku. Świadek tego wydarzenia podaje. Na miejscu egzekucji czekał już ksiądz Krzysztof Szwermicki. Staruszek był blady i drżący. Był również świadkiem męczeńskiej śmierci młodego powstańca Ignacego Eichmillera, który broniąc własnej godności spoliczkował generał gubernatora Sinielnikowa. Sterany podróżami, wyczerpującą pracą, złym stanem zdrowia, prosił metropolitę Mohilewskiego o zwolnienie go z pełnionych obowiązków. Ksiądz arcybiskup przychylił się do jego prośby 14 lipca 1885 roku. Ponieważ jego następca nie przybył, ksiądz Szwermicki w poczuciu swojej misji wobec wiernych i na ich prośbę wycofał rezygnację. Patrzcie, po raz drugi zrezygnował z powrotu na ojczyzny łono, żeby być dla tych biednych skazańców. 22 marca 1886 roku metropolita przywrócił go do dawnych obowiązków na jego prośbę. Ksiądz Krzysztof obchodził 50-lecie swego kapłaństwa. Ksiądz Krzysztof, czyli on. Papież Leon XIII z tej okazji, 50-lecie kapłaństwa, przysłał mu złoty kielich i mszał okuty w złoto. To coś podobnego. Czyli w Rzymie wiedziano o nim dość dobrze. W przesławnym liście nazwał go chlubą misjonarzy katolickich, ozdobą Marianów i radością serca papieskiego. Ksiądz Krzysztof Szwermicki zmarł 31 listopada 1894 roku. Uważajcie, dlaczego? Z ran zadanych mu przez nieznanych bandytów. 31 listopada 1894 roku. Miał 80 lat i 3 miesiące. Z ran zadanych mu przez nieznanych bandytów. Odszedł człowiek, który na nieludzkiej ziemi był człowiekiem. Wspaniałym człowiekiem i wspaniałym kapłanem. Dzięki ci, panie, za księdza Szwermickiego. A wy, bracia Marianie, ruszcie, ruszcie intensywniej, energiczniej z jego procesem beatyfikacyjnym. Wielkie dzięki. Do następnego spotkania. Także w Petersburgu.